postanowiłam sprawdzić, co to takiego jest. Po wpisaniu hasła natura do wyszukiwarki internetowej od razu wyskoczyły mi naturalne kosmetyki. Później wyskoczyły mi kosmetyki w zgodzie z naturą. Była tam też drogeria Natura, a natury nie było. No więc przewijałam i przewijałam i na którejś tam dalekiej dopiero pozycji znalazłam hasło w Wikipedii natura. I cóż to takiego jest, proszę Państwa? Jest to termin obejmujący zjawiska fizyczne oraz życie bez uwzględnienia wytworów i oddziaływań ludzkich. No i zrozumiałam, dlaczego tak dalekie jest miejsce tej natury w wyszukiwarkach. No bo nie ma już natury. Nie znam miejsca, na które człowiek nie oddziałuje.
A dlaczego jest na 16 stronie definicja natury? Bo natura nie ma środków finansowych do tego, żeby sobie kupić listowanie w Google'u, w wyszukiwarce, tak? Nie uczestniczy w tym procesie. My żyjemy w antropocenie. Tak? I wszystko, co jest dookoła nas, decydujemy się zdominować. Mamy na to wpływ, tak jak powiedziałaś. Przychodzimy i jednym z takich elementów kolonizacji jest nazywanie. Czy musieliśmy to nazwać? Nazwaliśmy to naturą. Czyli odcięliśmy to od człowieka, bo to jest dla mnie też pewien taki, jak analizuję sobie różnego typu sformułowania i zdania wypowiadane przez nas, żeby rozbić je na czynniki pierwsze i przeanalizować, co tak naprawdę w nich siedzi. My kolonizujemy nazwą, wyrazem, słowem, dodajemy jakieś wartościowanie często.
Czyli na przykład?
Czyli na przykład chwast. Co to jest chwast? Chwast to jest roślina, którą należy zlikwidować, usunąć, zamordować. Znaczy jakby pozbyć się jej, tak? To już jest wartościowanie, tak? Czyli mamy coś, co nazwaliśmy i to ma zostać przez to, z tego powodu, że nazwaliśmy to tak, przez to zostać unicestwione. Jak gorszą wartość dla środowiska, dla ekosystemu ma ta roślina konkretnie od, nie wiem, piwoni. Profesor świętej pamięci, profesor Janecki mówił, jest coś takiego ewentualnie, w skrajnym przypadku można powiedzieć, roślina niepożądana w tym miejscu. Tak? Człowiek wtedy może chcieć, no ale mamy mnóstwo takich wyrazów, które nacechowane są jakby dotyczące i środowiska i w ogóle ogólnie rzecz biorąc, wchodząc w jakąś przestrzeń zaczynamy coś nazywać i wartościować, coś jest robakiem. Definicja robaka jest całkiem inna, tak? Jakby jeżeli mamy do czynienia z biologiem, to jak powiemy coś robak, to on wie, co to jest robak i kilka osób jeszcze pewnie też będzie wiedziało, co to jest. Ale robak jest nacechowany negatywnie. Szkodnik, wyraz szkodnik. Co to jest szkodnik? To jest zwierzę, które żyje. Ma układ nerwowy, czyli czuje, ale to jest szkodnik, czyli należy go zabić. Pytania tutaj jakby zaczynają narastać i ja na przykład coraz bardziej uciekam od tego, żeby coś nazywać albo żeby wchodząc w tą przestrzeń, zaczynać tą przestrzeń odczuwać za pomocą nazwy. Możemy nie nazywać i wtedy, jeżeli nie będziemy natury nazywać naturą, w mojej ocenie, to jesteśmy jej strasznie blisko wtedy. Tak, fakt jest moim zdaniem taki, że kolonizowanie przez człowieka, nazywanie przez człowieka spowodowało
wartościowanie
spowodowało bardzo wiele niedobrego dla środowiska, bo jak zauważyłaś, ta nazwa, która była na przykład nacechowana pozytywnie, czyli natura, została na przykład wykorzystana i zaciągnięta przez marketing. I teraz wchodzisz na 18 stronę i dopiero widzisz definicję natury, bo wcześniej są drogerie, bo wcześniej są kosmetyki, bo wcześniej jest coś innego. No to jest bardzo dobre zestawienie, czyli natura. Nie jestem typem oświeconego ekologa, który... Ja jestem inżynierem budowlanym, nazwijmy to w ten sposób, tak? Czyli jakby zajmuję, przez 15 lat wykonywałem, budowałem, tworzyłem przestrzenie związane z terenami zieleni. I naprawdę moje życie to są kable, rury, beton i wszystkie inne rzeczy. Jak ktoś mi mówi, panie Wojciechu, ma pan taki piękny zawód, bo te motylki, kwiatki i w ogóle takie śliczne rzeczy, wszystko dookoła pana tak lata i fruwa, to ja mówię, nie, dookoła mnie jest tylko cement, beton, rury i kilka innych jeszcze rzeczy. No, rośliny się też zgadzają. I z tego właśnie wywnioskowałem, że jakby wartościowanie, bardzo dobry przykład, nieużytki. Co to jest nieużytek w przestrzeni miejskiej? Nieużytek to jest coś, co należy zlikwidować, coś, co należy oddać deweloperowi albo patodeweloperowi po to, żeby ten ktoś tam zbudował budynek i żeby można było tam sprzedać i żeby można było... Bo to jest nieużytek, tam są chaszcze, krzaki i coś z tym trzeba zrobić. Nieużytek. Najbardziej wartościowa rzecz dla przestrzeni miejskiej z punktu widzenia środowiska, ekosystemu, najbardziej wartościowa, jaka jest, nie ma wartościowszej, bo ona sama powstała, sama się reguluje, sama jest miejscem przebywania różnych organizmów, nie pielęgnuje się jej, czyli nie zużywamy paliwa, nie wydajemy pieniędzy na pielęgnowanie, a my nazwaliśmy to nieużytkiem. Czyli coś, co jest po prostu takim perpetuum mobile w przestrzeni ekosystemu. Trzeba pamiętać o tym, że jak to się mówi, natura na Ziemi jest od godziny 18. Czyli jakby historię powstania naszej planety ustawimy sobie w 24 godziny, to jakby natura powstała o 18, a człowiek, czyli my, którzy się tak wymądrzamy nad tym wszystkim, powstaliśmy o 24:59 i tam 50 ileś sekund. Mamy przyspieszenie bardzo mocno z powodu tego, że weszliśmy w gospodarkę liniową, czyli w naszym wyobrażeniu jedyną sensowną gospodarkę, w której żyjemy. I w momencie, kiedy człowiek zaczął zauważać, że w ramach systemu gospodarki liniowej, a za chwilkę powiem krótko, co to jest, tutaj mamy jakieś dodatkowe wartości i dodatkowe korzyści, a można to potęgować, czyli finansowe korzyści, to zaczęliśmy produkować na przykład buty, które muszą się zepsuć szybciej. Tak? Wprowadziliśmy nasz, jako gatunek ludzki, wprowadziliśmy ten system liniowy gospodarki w momencie rozpoczęcia tej wielkiego wybuchu rozwoju maszynowego wytwarzania produktów. To się chyba nazywało rewolucja przemysłowa. Tak? I teraz mamy wydobądź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć. I my sobie żyjemy w spokoju w tym świecie. Znaczy w spokoju względnym, tak?
No i w przekonaniu, że tak ma być.
Że tak ma być. A jeżeli my będziemy żyli dalej w gospodarce liniowej i w tej świadomości, że to wydobądź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć to jest normalne, to będzie przyspieszał coraz bardziej ten system niszczenia środowiska i właśnie wręcz oszustw, czyli jakby wyrazów eko, tak? Bo to trzeba wejść w ten świat jeszcze tego... Eko, bio, kapitalizm, w którym żyjemy, on ma to do siebie, że pobiera to, co się człowiekowi podoba, wciąga to do siebie, opakowuje ślicznie i oddaje nam takie, jak chcemy. Przykładem niech będzie wyprodukowanie kabanosów wegetariańskich. I on leży na półce obok tych wszystkich kabanosów. I wielu moich znajomych, którzy są wegetarianami, weganami, mówią, świetna rzecz, no po prostu w końcu wyprodukowali, nie? Ten, który produkuje, znaczy korzysta z masowej produkcji mięsa i tak dalej, wyprodukował taki produkt i wrzucił go na półki. No i my mówimy, wszyscy mówią, super, super. Ja mówię, zaraz, zaraz. Ale ja zadam pytanie, co oni odjęli z tej produkcji w takiej sytuacji? Nic. Nie odjęli nic, bo oni dołożyli tylko kolejny produkt, czyli jeszcze bardziej niszczą środowisko tym produktem, a to nie oznacza, że mniej, nie wiem, zwierząt zginie, mniejsza produkcja będzie. Nie, 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 to nie będzie. To będzie dokładanie. Ale my uspokoiliśmy swoją duszę, bo możemy zjeść te roślinne. Eko albo bio. Bardzo często używane są te przedrostki w architekturze, krajobrazu, w architekturze, we wszystkich dziedzinach. Jak ktoś mi mówi, że robimy bioogród i żeby stworzyć bioogród, trzeba pójść do sklepu i kupić 30 produktów z półki, gdzie są bioprodukty, no to my dalej uczestniczymy w tym samym procesie. To jest cały czas to samo. To jest zwiększanie produkcji, a nie zmniejszanie produkcji. My powinniśmy się wzorować na naszych dziadkach, pradziadkach. To jest gospodarka obiegów zamkniętych w wielu przypadkach. To jest ten obieg zamknięty, gdzie, nie wiem, jakiś produkt był wykorzystywany mnóstwo razy, tak? Gdzie nie było wielu, wielu zjawisk, tak? Bionawozy albo bio coś tam, nie? Albo ja jestem bardzo ekologiczny, bo jestem architektem krajobrazu, ponieważ zajmuję się tworzeniem terenów zieleni i konkretnie sadzeniem roślin. To jest bardzo prosta ścieżka myślowa, tak? Mój zawód, architekt krajobrazu, może jest projektantem, ale jakbym był budowniczym ogrodów, to zakładam ogród, to znaczy, że jestem proekologiczny. Proszę Państwa, po pierwsze, każde drzewo, które ma być posadzone, czy każdy krzew, który ma być posażony w naszym ogrodzie, jest produkowany w plastikowych donicach. Po drugie, każde drzewo, każdy krzew w środku jest wypełniany ziemią. To nie jest ziemia z wykopu, tylko to jest ziemia torfowa, czyli torf. A torf jest największym akumulatorem dwutlenku węgla na całej kuli ziemskiej. Czyli torfowiska, nie torf konkretnie, tylko torfowiska kumulują dwutlenek węgla. Co trzeba zrobić, żeby pozyskać torf? Trzeba wykopać rowy, zmeliorować, czyli odprowadzić jak najszybciej z tego miejsca wodę, wyciągnąć ten torf, czyli uruchomić procesy próchnienia, zawieźć go do szkółki, wymieszać tam z jakimiś produktami, plus nawozy, plus coś przeciwko ślimakom i wyprodukować roślinę. Ale ta roślina musi być podlewana. Z jakiego źródła? Słodkiej wody ze studni głębinowej, czyli z najbardziej wartościowych pokładów wody. I bierzemy taką roślinkę, kupujemy ją w szkółce czy w sklepie, jedziemy do naszego ogrodu, albo taki wykonawca jak ja jedzie do ogrodu i mówi: jestem eko, bo posadziłem roślinę. Ty nie jesteś eko, bo ty jeździsz samochodem, albo bo ty produkujesz papier, bo ty coś tam. Nie. Człowiek, który sadzi roślinę, nie może się w żaden sposób usprawiedliwić. Powinien być przede wszystkim świadomy tego, co robi. To jest świadomość. To nie o to chodzi, żeby zrezygnować, rozebrać się, położyć na środku łąki i poczekać, niech nas to wszystko, co tam wędruje, zje i wtedy będziemy ekologiczni, bo już nie będziemy istnieli i jeszcze oddamy swoje jakby ciało na pożarcie, tylko chodzi o to, żeby przede wszystkim zacząć od tej świadomości. I wtedy zacznie się proces umiaru, czyli ograniczania. Najważniejszą wartością wszystkiego, co powinniśmy robić, jest umiar i ograniczanie. I to uważam, że w przestrzeni ogrodu hasło pod tytułem zarastanie, które staram się wprowadzać w kontrze do tej betonozy, to jest właśnie pozwolenie, żeby te chwasty, które nie są tak naprawdę chwastami, istniały w przestrzeni naszego ogrodu, bo one są samodzielne. Bo one są stąd. Proszę zwrócić uwagę, że chwast w przestrzeni ogrodu to nie jest roślina, która jak w średniowieczu, że z brudu robiły się robaki. To nie jest roślina, która powstaje z nie wiadomo czego. Ona powstaje z banku nasion, banku, który jest w ziemi. Ona została przyniesiona przez ptaki. Ona jest stąd. Czyli ona może tam rosnąć. I ja jakby wychodzę w wielu aspektach z takiego założenia projektowego, że jeżeli robię już coś, to staram się, żeby roślinność potencjalną wykorzystać do robienia kompozycji, tą, która tam jest. I do niej ewentualnie dołożyć jakiś procent roślin, które są zakupione w szkółce, ale też z nacechowaniem, jeżeli się tylko da, w ramach umiaru, żeby to były rośliny trochę inne niż te klasyczne z donic. Ale nie zawsze mi się udaje.
Przypomniałam sobie w związku z tym nasze spotkanie tu w Teatrze Starym sprzed 3 lat. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Razem z Mają Popielarską, Wojtek Janiuszczyk, prowadziłam takie spotkanie. Pamiętajcie o ogrodach i rozmawialiśmy wtedy wyłącznie o ogrodach. I pokłóciliśmy się nawet trochę, nie wiem, czy pamiętasz. Pokłóciliśmy się mianowicie dlatego, że Wojtek powiedział, ja sobie wróciłam do tego, żeby nie przekręcić, że rośliny uwielbiają sztuczne światło. Rzuciłam się na ciebie jak lwica, mówiąc, że to nieprawda, chociaż jestem ignorantką w porównaniu z tobą. Z taką wielką radością słucham teraz tego, co mówisz. Myślę, że twoje poglądy w jakiś sposób pod wpływem tego, co obserwujesz i co wiesz, ewoluują też. W związku z tym myślę, że dla nas wszystkich jest jakaś nadzieja.
To nawet nie troszkę się zmieniłem. Ja kilka lat temu, myślę, że z 8 lat temu, napisałem książkę, którą wyrzuciłem do śmietnika i bardzo się cieszę, że ona nie ujrzała światła dziennego. Ona się nazywała Ogród to też dom i była o funkcjonalnym wykorzystaniu przestrzeni ogrodu. Z punktu widzenia budowlańca ogrodowego opisałem wszystkie możliwe technologie wykorzystania przestrzeni ogrodu, żeby to, co się robi wewnątrz domu, przenieść na zewnątrz. Ponieważ moja filozofia była taka, że te 40 centymetrów ściany, którą tu Państwo widzą, czy tam 30, to jest w naszym umyśle tylko taka umowna granica. I że powinniśmy to samo, co robimy wewnątrz, robić na zewnątrz. Ale żeby móc to robić, musimy mieć technologię ze sobą zabraną. I ja tak uczyłem studentów i ja tak sam realizowałem ogrody i napisałem do tego książkę, która opisuje cały proces inwestycyjny w tworzeniu przestrzeni ogrodów od początku fazy przedprojektowej do fazy eksploatacji ogrodu z opisaniem wszystkich czynności, jak sobie doprowadzić do tego, żeby ogród był jak najbardziej funkcjonalny, jak najbardziej dla człowieka. I któregoś pięknego dnia, na szczęście, ponieważ ten proces wydawania tej książki się przedłużał ze względu na moje lenistwo, doszedłem do wniosku, że ja się naprawdę bardzo cieszę, że ta komercyjna, oparta na gospodarce liniowej książka nie ujrzała światła dziennego. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu. I jakby to chyba jest jeden z większych moich sukcesów życiowych. Niewydanie książki, którą napisałem. Książka miała 64 strony maszynopisu, że tak powiem, więc tak naprawdę ze zdjęciami, bo już były sesje fotograficzne zrobione, już było jak tam, że stoję ze stolarzem i tam z nim tnę jakieś ten, albo z jakimś ślusarzem, albo z kimś tam, cały czas było taka, miała być taka typu angielskiego poradnika. Na szczęście nie wyszła, nie udało się. I teraz wychodzę z założenia, że każdy fragment ogrodu, jeśli jest oparty o taki ekosystem samonapędzający się, ale nie w 100% zdziczały, taki typowo zdziczały, no bo nikt nie jest w stanie w takiej przestrzeni wytrzymać, ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład 1/3 powierzchni na początku zostawiamy. Później się ten proces zwiększa i tak dalej. I to zarastanie jest. I my sobie zostawiamy jakąś tam część trawniczka, w którym pracujemy. Tutaj przetkniemy to jakimiś roślinami ozdobnymi. My jesteśmy naprawdę do przodu. I ta zmiana jest dosyć duża.
No ale umiar to tylko pewnie jedna z rzeczy, która może nas uratować. Co jeszcze możemy zrobić?
Ograniczenie dopaminy w dużym stopniu, a przede wszystkim lenistwo. Lenistwo jest zjawiskiem zapomnianym przez człowieka, za bardzo negowanym. Lenistwo jest nacechowane bardzo negatywnie. Kiedy zaproponowałem stworzenie takiego projektu w ramach zagospodarowania terenów zieleni przy placówkach edukacyjnych, czyli przy szkołach, i zapytano mnie o tytuł, powiedziałem: pochwała lenistwa. Ale jak? Nasze dzieci będziemy uczyli lenistwa? Przecież lenistwo to jest coś strasznego. Niewyobrażalnie strasznego. Ja powiedziałem, a może byśmy tak zerknęli na definicję lenistwa? Bo bardzo dużo osób mówi o lenistwie, że to jest coś strasznego, a proszę Państwa, lenistwo i pochwała lenistwa to jest bardzo wartościowa cecha. My współcześnie nazywamy lenistwo z angielskiego mindfulness. Tak, mindfulness ładnie brzmi, a lenistwo już nie. Lenistwo. Stan ducha powodujący zaniechanie jakiegoś wymaganego działania lub działań i powodujący przedłużenie czasu wypoczynku pasywnego ponad uznane w danej chwili dziedzinie normy. Czyli to jest wypoczynek. A co oznacza norma? To oznacza coś, co wstawiamy jako granicę, a jeżeli wstawiliśmy to jako granicę, a efektem tych granic jest to, w jaki sposób teraz mamy problem ze środowiskiem i z wszystkim innym, to być może należy przesunąć te granice i to lenistwo na przykład w przestrzeni ogrodu czy terenów zieleni uznać za nic nie robienie albo robienie mało. I to jest to lenistwo. Bo ja powiedziałem tak, że ten program dobrze by wyglądał w ten sposób przy tych placówkach edukacyjnych, przy szkołach, że zamiast kosić, zakładać ogródki warzywne, ogródki deszczowe i wszystko inne, po prostu weźmy dzieci, połóżmy je na tej łące i niech one leżą. Żeby nie chodziły na zajęcia dodatkowe, czyli jakby, żeby wyrzuty sumienia nas, rodziców, i jakby wielkie nasze kompleksy, że tego, cośmy za młodu nie zrobili, że nie chodziliśmy na szermierkę, że nie chodziliśmy na garncarstwo, że nie chodziliśmy na wiele innych bardzo potrzebnych wszystkim co najmniej 5 razy w tygodniu naszym dzieciom zajęciach dodatkowych, tak z poezji, z szermierki, z wszystkiego innego, tylko żebyśmy im dali się położyć na łące. Żebyśmy im po prostu powiedzieli, zabierzemy wam telefony, zrobimy wam spotkania, poczytamy razem książkę, ale zrobimy to nie na pięknie wystrzyżonym trawniczku, który trzeba było obsypać nawozami, opryskać na dwuliścienne i zrobić inne rzeczy, tylko po prostu, żebyśmy tam leżeli, żeby ten robak nie był taki straszny i wiele innych rzeczy, bo nie wiem, ja tego doświadczałem jeszcze i podejrzewam, że jestem być może jednym z ostatnich pokoleń, nazwijmy to w ten sposób, które doświadczało tego po prostu leżenia takiego typowego i moi rodzice jakoś mnie nie ganiali na te zajęcia dodatkowe. Ja znam taką anegdotkę, która jest dla mnie taką flagową. A mianowicie stoją dwie panie naprzeciwko siebie. Przy jednej stoi taki mały, smutny chłopiec i ta mama tego chłopca mówi do tej drugiej, a mój to już chodzi na angielski i na poezję. A ta druga schyla się i mówi, a kim będziesz, jak dorośniesz? A on mówi, jak to kim? Angielskim poetą.
Wojtku, jeśli chodzi o beton, który sobie zarasta i takie zrujnowane betonowe budowle, to też bardzo wiele miejsca temu poświęcasz. A ja sobie przypominam różne teksty literackie z czasów tuż powojennych. One dotyczą głównie Warszawy, nie wiem, może są też związane z Lublinem, dlatego że ona wtedy zrobiła się jedną wielką zieloną oazą. To była prawdziwa, tuż po wojnie, to była prawdziwa eksplozja zieleni. Jest wspomnienie bodajże Białoszewskiego z Teatru Wielkiego, gdzie zamiast sceny rosną maliny i jeżyny. Z lóż wychylają się jakieś jeszcze inne rośliny. Waldorf bodajże idzie ulicą Świętokrzyską i mówi, że pagórki i łąki to właśnie jeszcze niedawno była Świętokrzyska. Ale co ciekawego, w tego typu zarastaniu pojawiają się, zwłaszcza na początku, rośliny, które zupełnie tam kiedyś nie występowały. Przeprowadzono badania i te wszystkie rośliny, które pojawiły się na warszawskich gruzach, to były rośliny podmiejskie albo nawet wiejskie.
Alina Scholz, taka projektantka Warszawy z punktu widzenia architektury krajobrazu, która jakby jest odkrywana na nowo, bo była to osoba bardzo zapomniana, która wykorzystała potencjał tych przestrzeni, tych gruzowisk, których się nie wywoziło, w przestrzeniach dawnego getta warszawskiego, które zostało najbardziej jakby zburzone, można powiedzieć. I to getto jest wyniesione, znaczy pozostałości, i ona tam stworzyła tereny zieleni między budynkami. Niewyobrażalnie to wygląda, naprawdę. Warto jakby idąc i słysząc te komentarze, gdzie były kamienice i tak dalej, i widząc to miejsce, faktycznie się je tam odkrywa i faktycznie się je widzi, te obiekty, które są już przykryte jakby roślinnością, która tam rosła, i tą roślinnością potencjalną. W ziemi istnieje bank nasion. On jest przez jakiś okres czasu i te nasiona bardzo często jakby nie puszczają, że tak powiem, nie uruchamiają się do momentu, aż nie poczują klimatu dla siebie potrzebnego. Ptaki i inne zwierzęta przynoszą nasierści w odchodach i tak dalej, te nasiona. Szczur, mysz, wszystkie stworzenia potrafią to przynieść. Czasami wiatr, a wiatr nawet bardzo dużo, tak? Czwarta przyroda to jest ta najbardziej wartościowa obecnie w dobie zmian klimatu. To jest właśnie czwarta, która jest po człowieku. Czyli jakby człowiek gdzieś sobie pójdzie z danej przestrzeni i tam zaczynają rosnąć najpierw rośliny pionierskie. Najpierw te, które są najodważniejsze, można powiedzieć. Na dachu, w szczelince gdzieś tam w tym betonie, powolutku się uruchamiają i tak dalej, z banku, z tych odchodów i tak dalej, i tak dalej. I ona wychodzi, a zaraz później idzie następna warstwa roślin, następna warstwa roślin, następna warstwa roślin i pojawia się już jakaś warstwa próchnicy z liści, z wszystkiego i mamy nieużytek. I coś z tym trzeba zrobić, trzeba to zabudować, bo to jak, nie może być w przestrzeni miasta. Jakimi jesteśmy strasznymi gospodarzami, jeżeli w przestrzeni miasta mamy nieużytek, jeżeli mamy miejsce, które samo retencjonuje wodę, które jest miejscem życia wielu owadów, zwierząt, które buduje bioróżnorodność miasta, jeżeli mamy tam przestrzeń, której nie trzeba pielęgnować i tak dalej, jest to przeciwdziałanie wyspom ciepła w centrum miasta, to jak można zdefiniować taki obiekt? Nieużytek.